Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. A żeby wszystkie narody mogły stać się uczniami, wiecie, co musi się stać? W liście do Rzymian jest napisane w 10 rozdziale, jak mają słyszeć, jeśli nie ma tego, który mówi. Znacie to?
Tak.
Jeszcze w Ewangelii Marka jest napisane w 16 rozdziale jeszcze jedno, co możemy sobie otworzyć i ceremonialnie przeczytać. W Ewangelii Marka w którym rozdziale? O, skąd wiecie? I szczególnie wiersz 15. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To właśnie dlatego niektórzy, kiedy już brakuje im ludzi, którzy by ich słuchali, głoszą do gór. No, ale to też jest biblijne, bo Jezus powiedział, że możemy do gór nawet przemawiać. Więc co dopiero do ludzi. Tak więc wszelkiego stworzenia. I po to jesteśmy na tym obozie, żeby wszelkiemu stworzeniu, które napotkamy, czy to będą królowie, czy to będą bezdomni, mamy wszystkim głosić i dlatego jesteśmy razem, by się zachęcać. Bardzo fajnie, że wczoraj udało nam się głosić zarówno przez mikrofony, jak i przez ankiety, przez uzdrowienia, jak i przez zabawy z dziećmi, przez teatrzyk, jak i przez koncert. Wszystkie sposoby, jak mówi apostoł Paweł, wszelkimi sposobami, byle tylko Chrystus był zwiastowany. I to jest przywilejem, że możemy z tego korzystać. Wiadomo, że nie jesteśmy od tego, by zmuszać każdą osobę, by cały czas non-stop coś robiła, ale jest atmosfera mobilizacji, zachęcenia, będziemy starali się jeszcze bardziej mobilizować. Nie wszystko nam wczoraj się udało, ale wiele się udało. I każdego dnia, myślę, będzie jeszcze lepiej. I chciałbym, byście byli w takim nastawieniu, że kiedy trafimy do tych miejsc, to po to, żeby Bóg każdego z nas użył, by dotknąć choć jednego stworzenia, aby było pobłogosławione, a najlepiej zbawione. Alleluja. I dzisiaj tam, gdzie będziemy, na tej tak zwanej biskupiej górce w jednym ze slumsów Gdańska, blisko największego zboru w Trójmieście, no, będziemy mieli przywilej mówić do różnych ludzi. Nie wiemy, jacy się trafią, ponieważ slumsy dzisiejsze mają do siebie to, że w najciemniejszych zaułkach potrafią stać najdroższe samochody, potrafią iść bardzo różni ludzie, którym z oczu patrzy tak, że lepiej przejść na drugą stronę, a z drugiej strony idą zwykli ludzie potrzebujący, nie wiem, zbawienia, rozmowy, pokrzepienia. Pamiętam, kiedy przejechałem się jeden raz tą biskupią górką, to przynajmniej dwie osoby stojące na skrzyżowaniu od razu na wstępie podpadły. Ale nie znaczy, że tak jest ze wszystkim. Wszędzie są ludzie, którzy są głodnego serca. Miejsce, na którym się będziemy, to będzie boisko szkolne, z którym ten Kościół Zielonoświątkowy pracuje od jakiegoś czasu, robiąc różne happeningi. I ta szkoła jest nieprzychylna, bo oni czasem remontują nawet tą szkołę takimi siłami młodzieżowymi w ramach współpracy. I ta szkoła jest bardzo otwarta. No. Ale kiedy tam będziemy, chciałbym was zachęcać, byście ciągle myśleli kategoriami chociażby tej wizji, którą wam wczoraj opowiedziałem. Wizji tego niemieckiego misjonarza. Właściwie to nie była wizja, tylko doświadczenie, ponieważ kiedy przeżył tragiczny wypadek, znalazł się z tamtej strony i tylko ponadnaturalna interwencja Boża sprawiła, że wrócił do życia. Ale kiedy był w tej chwili śmierci, Bóg pokazał mu dwie drogi. I lubię też co jakiś czas wracać do świadectwa Lestera Samrola, który opowiadał, jak Bóg czynił z niego ewangelistę. I jeśli dobrze pamiętam, to miał wizję, gdy był jeszcze młodym chłopakiem, który nie chciał głosić, ale nie chciał też umierać, a Bóg powiedział, żeby wybrał, bo był śmiertelnie chory i widział już trumnę i zdawał sobie sprawę, że umrze, a z drugiej strony była Biblia. I Bóg powiedział, jeśli chcesz żyć, masz głosić Ewangelię. Więc zobaczył trumnę, a miał 17 lat. I powiedział, no to ja tak nie chcę. A tutaj Biblia. I Bóg mówi, głoś. Tego też nie chcę, no, ale lepsze już to, niż trumna. On już nie żyje jako syty z dni i ewangelizacji odszedł do Pana. Ale kiedy zaczynał swoje głoszenie, opowiadał w swoim świadectwie, gdy był w Polsce, że gdy głosi Ewangelię, ludzie na początku to im mówił szczerze, ja was tak naprawdę nie lubię. Ale muszę głosić, bo nie chcę umrzeć. Bo był śmiertelnie chory na jakąś gruźlicę, czy na coś, Bóg go uzdrowił, ale powiedział, chcesz żyć, musisz głosić. Nie wszyscy mają przywilej takiego początku w swojej służbie. Ale potem Bóg go zachęcił trochę bardziej do głoszenia Ewangelii, bo miał potężną wizję. Widział potężne tłumy ludzi różnych ras, różnych kolorów, które szły w jakimś jednym kierunku i kiedy zbliżały się do brzegu, to powstała potężna fala ognia, która ich przykrywała i całą rzeszę zabierała w otchłań. I potem kolejny tłum nadchodził i znowu fala ognia powstawała, przykrywała tłum i zabierała. I on przerażony tą wizją mówi, już nie pamiętam dokładnie co powiedział, ale z takim pytaniem do Boga zwrócił się, co z tym, dlaczego Bóg mu to pokazuje? A Bóg powiedział, to przez ciebie. Ale co, ja tych ludzi nawet nie znam. Ale mówi, jeśli nie będziesz im głosił Ewangelii, jesteś odpowiedzialny za to, co się z nimi stanie. I on potem przez resztę lat swojego życia spotykał te wszystkie rasy, tłumy ludzi, głosił im Ewangelię, zakładał kościoły chyba w 100 narodach świata. Są przeróżne historie, które o nim krążą. Jedne ze słynniejszych to z Filipin, gdzie wypędzał demony z jakiejś najbardziej opętanej dziewczyny w więzieniu. I dobrze jest, byśmy my zdawali sobie sprawę, kiedy jako misja przybywamy do jakiegokolwiek miejsca, że jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ponieważ ludzie, którzy nie znają Jezusa, idą cały czas do piekła. Szczęściem jest to, że nikt nie musi tam trafić. Nieszczęściem jest to, że większość jednak tam idzie. Ale naszym przywilejem jest zawracać ile się da. Więc róbmy co możemy, bawmy się dobrze przy okazji, miejmy fajny czas, pijmy Coca-Colę, ale przede wszystkim głośmy Ewangelię. I miejmy na sercu to, żeby Bóg użył. Jeżeli nie potrafisz samemu, to stań koło kogoś, kto to czyni. Będzie czas na to, żeby pójść na lody, na kawę, będzie czas, żeby sobie posiedzieć i pogadać. Ale niech to będzie wartość dodana. A ta najważniejsza, chciejmy wykorzystać czas, kiedy Bóg nas wspólnie wysyła do kolejnego miejsca i dajmy się użyć. Trudno jest podejść do każdej osoby, gdy jest nas łącznie z zespołem około z dziećmi, to będzie około 70 ludzi. Trudno podejść do każdej osoby i powiedzieć, słuchaj, tam jest ktoś, możesz mu głosić. Tam są ptaki niebieskie, śpiewaj im chociaż na językach. No trudno podejść do każdej osoby, ale no, staram się was mobilizować. Niemniej ostatecznie ty sam podejmujesz decyzję, żeby człowiek, którego Bóg przyprowadził na to miejsce, gdzie jesteśmy, żeby może był tym, którego ty będziesz zdobywał dla Jezusa. Więc miejmy takie otwarte serce. Duch Święty jest nam szczególnie po to dany, żebyśmy mogli w Nim popłynąć do ludzi. On czasami objawia się jak ogień, czasami jak wiatr. Jest też przyrównany do wody, po to, żebyś mógł popłynąć w Nim do ludzi, których Bóg Tobie pokaże. Aleluja. Jeszcze nie wszyscy w tych kategoriach myślą, no ale żebyśmy zaczęli myśleć, dlatego o tym głosimy, dlatego zachęcamy. Tak? I również, żeby was zachęcić do kontynuacji wczorajszej ewangelizacji indywidualnej. Jeszcze raz chcę tutaj wyrazy uznania przekazać dla dziewczyn I to właśnie te wszystkie, ten nieletni, najmłodszy, najmniejszy obawiały, poprosiły ankiety, chociaż już nie mieliśmy czasu na to. No i 18 osób zaankietowały, zewangelizowały, 7 adresów przyniosły i było kilka modlitw o przyjęcie Jezusa. To jest wielki sukces, jak na pierwszy dzień. Wspaniale. Zachęcam też starszych, zachęcam tych, którzy też umieją bezpośrednio ewangelizować. Jeżeli ktoś się chce nauczyć ewangelizacji bezpośrednio, też bez ankiet, to tutaj mistrzowskie papiery ma Mirek z Turku. Pewnie Mirek się nie przyznaje, z wieloma ludźmi rozmawia, no bo tak, już wiadomo, może jest skromny, nie chcę pokazywać tego, ale on na pewno rozmawia każdego dnia indywidualnie z mnóstwem osób. Jeżeli ktoś się chce nauczyć bezpośredniej formy, to zapraszamy tutaj do Mirka na indywidualne szkolenie. Tak, Mirku, dobrze myślę? Okay. Bardzo fajnie. Też zachęcam Was, kiedy już po spotkaniu z uzdrowieniem, kiedy mamy czas takiego już kończenia i się zaczyna zmieniać publiczność, bierzcie od Zuzi. Zuzio, pomachaj ręką. Wyżej. Bierzcie od Zuzi małe ankietki, żeby podchodzić do osób, które siedzą, i z jednej strony ta ankietka jest po to, żeby ją wypełnić, ale z drugiej potraktujcie ją jako pretekst, żeby porozmawiać z ludźmi o tym, co może przeżyli, co może zauważyli. Ostatnio cała Polska była szkolona przez organizatorów Festiwalu Nadziei do tak zwanych działań następczych, czyli co dalej z ludźmi, którzy wyszli, żeby przyjąć Jezusa. Pomyślcie, że działania następcze to jest to, co wy możecie robić z ludźmi, którzy siedzą i jeszcze obserwują, ale może są gotowi na coś jeszcze. I to coś jeszcze możesz ty im zagwarantować. I ludzie czasami siedzą z taką otwartością, żeby coś jeszcze wziąć. I to coś jeszcze ty możesz im zagwarantować. Usiąść, spróbować porozmawiać. Tak, jest wystarczająco wielu, żeby porozmawiać z gronem kilkuset ludzi, bo wystarczy, że jeden porozmawia z 3-4 osobami i możemy kilkaset osób obsłużyć w ten sposób. Tak? Ale musi być na to otwarte. Przez te 1,5 godziny programu możemy zapomnieć już o tym, że są ludzie do porozmawiania, ale zachęcam. Pomyślmy. Przypomnijmy sobie, po co jesteśmy. Podchodźcie i rozmawiajcie. Tak? Myślicie, że dacie radę? Tak? Spróbujemy. Nie jesteście pewni. Co?
Za mało kawy.
Proszę, zacznę.
Za mało kawy. Za mało kawy.
Dobrze. Ewangelii Marka jest też napisane w 17 wersecie, w 18. Albo od 17 do 18 najlepiej. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. I okazuje się, że to jest niezbędne. Zwłaszcza, gdy się ludzie nawracają. Niezbędne, żeby ich uwolnić. Dlatego my mamy ten czas zapraszania ludzi po uzdrowienie. To jest może najbardziej takie wyraziste, wydaje mi się, bo ludzie rozumieją, to jest uzdrowiciele, uzdrawianie, do tego Bóg jeszcze, to powinno być w porządku. Ale kiedy oni wychodzą, to co na pewno jest im potrzebne, to też taka służba, kiedy podczas uzdrawiania tak naprawdę dotykając i błogosławiąc, przynosimy Bożą moc, która też uwalnia ich życie. Nie wszyscy może potrzebują spektakularnych uwolnień od demonów, ale uwierzcie, że każdy, kto się nawraca, potrzebuje być z wielu rzeczy wyswobodzony. Wszyscy, którzy przychodzą, są jeńcami przeróżnych rzeczy. Kłamstwa, grzechów, chorych myśli, zwiedzeń, w których się wychowali. Przeróżnych spraw. Kiedy wy ich dotykacie, bądźcie też nastawieni, że Boża moc, która przepływa z was do nich, też wyswobadza ich życie. Tak? Więc jest to bardzo ważna rzecz, że wy jesteście częścią tej służby uwalniania. Takie znaki będą towarzyszyły. W imieniu moim demony wyganiać będą i to jest na samym początku znaków w ogóle zapisane. Przypomina się tutaj ta historia z Łazarzem. Jeszcze raz, pomyślcie, kiedy on zmartwychwstał, Jezus powiedział do uczniów: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Zaraz po zmartwychwstaniu. Tak naprawdę to właściwie zaraz po zbawieniu. Należy się zająć rozwiązywaniem ludzi. Ci, którzy wychodzą po uzdrowienie, niekoniecznie są zbawieni, więc też różnie z wyczuciem prowadzenia do służby uwalniania prowadzić. Ale są pewne rzeczy, które Bóg może z nich ściągać na miejscu, które kiedy zejdą z nich, mogą pomóc im przejrzeć. Wiele rzeczy jest na ich oczach, które zasłaniają Ewangelię. Jest napisane, że Bóg może otworzyć oczy tym, którzy giną, żeby zobaczyli światło Chrystusa. Że są zaślepieni i w czasie, kiedy my ich błogosławimy, uzdrawiając, że mogą ich oczy przejrzeć. I to jest bardzo ważny moment. Nowymi językami mówić będą, bo zaraz po uwolnieniu okazuje się, jak gdyby to była druga potrzebna dla nich sprawa. Nie nagroda za 10 lat chodzenia do zboru, tylko uposażenie dla tych, którzy zostali uwolnieni, zbawieni, uwolnieni i natychmiast potrzebują wkręcić się w namaszczenie, po to, żeby w mocy Bożej doznawali prowadzenia, siły uwielbienia. Dlatego będziemy przypominali, jeśli ktoś ma trudność w modlitwie językami, w uwielbianiu, w namaszczeniu, daj znać, żebyśmy to przełamali. Węże brać będą, no to tutaj może o różne rzeczy chodzić. Proszę? Musimy pójść do zoo.
Będzie ten zgad.
Najbezpieczniej jakiegoś zaskrońca. Myślę, że to może w specyficznych przypadkach rzeczywiście chodzić o przypadkowego węża, jak to apostoł Paweł takiego tam miał w tym chruście, który spalał i jemu to nie zaszkodziło, to się sprawdziło. Ale myślę, że węże te, po których naprawdę mamy deptać non-stop, to jest to, o czym prorokuje Biblia od początku do końca, czyli te węże, po których depczemy. Że mamy do czynienia z różnymi wężami, z ludźmi powiązanymi i z robactwem, które atakuje w tym sensie duchowym, duchowej walki, że to nie powinno nam zaszkodzić. Mamy ludzi, którzy depczą węże, a nie są przez nich pokonani. Okay. Oraz jeszcze zanim przejdą węże w przebraniu ludzkim. I mówimy, ty żmijo. Powinniśmy płynąc w Duchu Świętym nie dać się pokonać. I może pomijmy już kwestię picia trucizny. Mamy do czynienia naprawdę z różnymi ludźmi, jak widzicie. Na chorych ręce kość będą, a ci wyzdrowieją. I może skupmy się jeszcze na tej kwestii. Że jako głoszący Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, no niestety, albo stety, albo aleluja, mamy mieć tą służbę uzdrawiania. Dlaczego? Jeśli ktoś by nie rozumiał dlaczego, to chociażby jeden powód już nam starczy. Bo Jezus tak robił. A potem dodał, byśmy wstępowali w Jego ślady. Więc jeśli Jezus głosił Ewangelię i uzdrawiał, i to do tego masowo robił, no tak? Masowo robił. To my, idąc w Jego ślady, powinniśmy czynić to samo. Nie wiem, czy zacznę ten sam tekst mówić na spotkaniu z uzdrowieniem, co kiedyś, ale prawda była taka, że nabożeństwa, które prowadził Jezus, wszystkie były z definicji uzdrowieńczymi nabożeństwami. No obserwujecie jakieś, żeby Jezus nie uzdrawiał? No chyba, że na ostatnim wieczorze, bo już nie było kogo. Ale zasadniczo to gdyby w Ewangelii spotkać nabożeństwa z Jezusem bez uzdrowienia, to byłoby dziwne. To były wyjątki. Dzisiaj wyjątkiem jest, kiedy jest spotkanie z uzdrowieniem, ale to jest dziwne. Właściwie na świecie jest to do góry nogami. Bo gdzie jest Jezus i głoszona Ewangelia, tam uzdrawianie powinno być naturalną częścią, tak jak na Golgocie, w krzyżu, naturalną częścią przebaczenia grzechów, zbawienia jest to, że jest w nim też uzdrowienie. Więc kiedy my idziemy do ludzi, my robimy imprezę z uzdrawiania, ale to tylko dlatego, że te sprawy są do góry nogami. Więc głoszenie Ewangelii i uzdrawianie ludzi jest w jednym pakiecie. I dlatego to robimy. I dlatego ty uczysz się wchodzić w to, co jest normalną rzeczą normalnie Kościoła. No i to robisz. Miałem dzisiaj tylko dokończyć jeszcze omawianie różnych sposobów. Ale to tak mówię w cudzysłowie sposobów uzdrawiania, bo wiadomo, że tutaj nie chodzi o jakieś przedziwne techniki, tylko chodzi o to, by się zrozumieli taką Bożą mądrość, która objawia się przez różne narzędzia. I teraz najprostsza rzecz, którą my robimy, kiedy podchodzimy do chorych ludzi, to co? Wchodzimy ręce na nich i mówimy: bądź uzdrowiony. Tak? I mamy otwarte oczy, obserwujemy jego mościa uważnie. Czemu tak to mówię? Bo przynajmniej ja wychowany od małego w takim lęku zborowym, jeśli chodzi o te rzeczy, takiej niepewności, ponieważ rzadko kiedy ktoś doznawał uzdrowienia, rzadko się ludzie o to modlili. Więc pamiętam tą specyfikę takiej modlitwy z zamkniętymi oczami, a też słyszałem od wielu ludzi, którzy również żartowali sobie z tego, że w czasie modlitwy o uzdrowienie kogoś, to się przekonywało tą modlitwą zarówno uzdrowionego, jak i Boga, że jak się nic nie wydarzy, to że nic się nie stało. O Panie Jezu! Ja, my Cię dobrze rozumiemy, że jeśli go nie uzdrowisz, to widocznie to tak miało być. Może ten grzesznik skończony nie zasłużył na to. Dobrze mu. Jak możesz, to go uzdrów, ale jeśli nie możesz, to daj mu jeszcze kilka chorób. No i to jest taki dramacik, z którego potrzebujemy wyjść. Jakoś tak się dzieje, że taki lęk religijny sprawia, że nawet ludzie bez tradycji, nawet w młodych kościołach potrafią jakoś tak poprzez lęk właśnie asekurować się modlitwą. Asekurację przez długą modlitwę. Długa modlitwa, szara labra sanda. Nic nie stało, nic się stało, nie przyjmuj się nic. Na pewno, jak się nie jesteś uzdrowiony, to i tak wszystko jest dobrze. Szara labra sanda. Nie chowamy się za długimi modlitwami. Nie chowamy się za językami. Przecież je tutaj polecamy cały czas. Nie chowamy się za niczym. Kładziemy rękę i mówimy w imieniu Jezusa. Ocknij się, człowieku, i bądź uzdrowiony. Czy coś się stało? Zadajemy ludzkie pytanie. Obserwujemy człowieka. Więc nie jesteśmy ekscentrykami, którzy teraz odprawiają widowisko w czasie modlitwy. Tylko po prostu normalnie, zwyczajnie uzdrawiamy. Zwyczajnie czynimy cuda i pytamy się, coś się stało? Jeżeli się nic nie stało, to wtedy mamy jeszcze pewien asortyment, który możemy wtedy użyć. Co możemy zrobić?
Uciec.
Możemy dać nogi za pas. Możemy zacząć przemawiać do góry. Czyli jeżeli proste bądź uzdrowiony nie zadziałało, to Jezus mówi, że możesz mówić do góry, żeby się wyniosła. Czyli my, interpretując to na chorobę, przemawiamy imiennie do danej choroby. Tak? Czy nie? Pamiętacie z nimi jakiś przykład? Że można tak zrobić? Zwłaszcza mamy przykłady, kiedy Jezus przemawiał imiennie do duchów chorób. Kiedy mówi duchu głuchy i niemy. To jest niesamowite. To znaczy, że zachorowany mogą stać demony i może być duchu ból, duchu arkretyzmu być. Ale wcześniej, jako taki najpierw w imieniu Zobaczu zrobiony, podwyższony stopień. Chorobo, wyjdź! Góro, wyjdź! Radny, zmiana. Jeżeli nie, no to wtedy może trzeba powiedzieć do demona tego raka, czy tej choroby w imieniu Jezusa wyjść. Przynajmniej mać takie trzy podstawowe stopy. Tak?
No i jestem może taki czwarty, ujdzie z pośród artykułu. Długo na wyjściu.
I zobacz, wtedy nie może.
Dlatego... Ponieważ nie zawsze jest takie uzdrowieńcze oberwanie chmury, dlatego w takiej zwyczajnej, przeciętnej atmosferze, kiedy my kilka razy walczymy z chorobami, dlatego kładziemy rękę na chore miejsce, ponieważ jesteśmy wtedy na tym etapie przemawiania imiennie do góry lub do ducha choroby, więc dlatego kładziemy rękę na przykład na bolącym ramieniu, czy niedowidzącym oku, niedosłyszącym uchu. Kładziemy i przemawiamy imiennie. Głuchoto, otwórz to ucho. W imieniu Jezusa. Mówię do tego ucha. Zacznij słyszeć. Zacznij słyszeć. W imieniu Jezusa. I teraz powstanie w tym bębenku tam coś, już tam teraz wyrośnie. I czyli przemawiasz. To jest bardzo istotne. I widzisz, ten tylko trzeci etap, o którym mówię, jest dla ludzi nieodważnych, bardzo trudny. Walczą z sobą. Mówię, jak to tak można? Bóg chyba jest suwerenny. Ja tu Bogu narzucam Jego wolę. Dlatego wczoraj rozmawialiśmy o tym, że musimy znać Jego wolę, by to zwiedzenie o rzekomą suwerenności Bożej, która sprawia, że wszystko to złe jest Jego wolą, to zwiedzenie musi nas opuścić, bo inaczej nie będziemy mogli normalnie służyć. My rozumiemy, że Bożą wolą jest uzdrowienie, Bóg jest suwerenny, ale znamy Jego wolę, dlatego przeciwstawiamy się narodom. I mówimy imieniu. Przykład inny w Biblii o tym, bardzo ciekawy, to Jezus stanął przeciwko drzewa figowego i ceremonialnie zaprezentował, że można przekląć? To ci jest napisane, że jesteśmy do błogosławieństwa powołani. Zasadniczo. Ale widocznie są wyjątki od tej reguły. Zwłaszcza, kiedy mamy przed sobą dzieła szatana, bo Jezus przyszedł co? Zniweczyć dzieła diabła. I pokazał przykładowo uczniom, że można coś takiego zrobić. I niektórzy chrześcijanie, niektórzy Boże ludzie potrafią na przykład przekląć korzenie raka, tak jak Jezus przeklął drzewo figowe i ono do korzeni uschło. Więc pewne narośla, pewne choroby mogą zostać w imieniu Jezusa przeklęte, żeby uschło. Skoro tak może być, to czemu nie? Inny przykład w Biblii, który mówi, że można przemawiać do rzeczy, gdyby były osobami i powoływać do istnienia to, czego nie ma, to jest ten specyficzny fragment z Ezechiela, chyba 30 rozdział, gdzie Bóg powiedział proroku, synu człowieczy, do doliny zeschłych kości, aby wstąpiło w nie życie, aby te kości oblokły się ciałem. Przecież wiesz, anorektyczkę i mówisz ciało.
Albo
załóżmy ktoś z martwicą, ktoś z jakimś udarem, niedowładek, mówisz, niech ożywcze tchnienie Bożego Ducha wstąpi w to ciało. Tak? Zwłaszcza osoby, które są po paraliżu, po wylewie, czy z dotknięciem rakiem, są to osoby zaatakowane duchem śmierci i możesz przeciwstawiać się ogłoszając ducha życia na tych ciałach. Bardzo ważne, by się przynajmniej na tych trzech etapach sprawnie funkcjonowało.
Co taki fragment, co do słowa, to się kojarzy z przypowieści 18, że śmieci życie są w mocy języka.
Patryk przytacza ważny fragment, śmieci życie w mocy języka, aleluja. Dlatego mówimy. Zobaczcie, że cały czas jesteśmy na takich etapach, przy których w ogóle nie ma po co zamykać oczy. I to nie nazywa się modlitwą. Przy okazji warto podkreślić, że my to robimy ciągle używając głoszenia. Tak jak wczoraj mówiłem, że Jezus powiedział, że Duch Pański nade mną przyszedł na nosi, aby ogłosił. Więc my idziemy i do chorób też ogłaszamy pewne prawa. Mamy otwarte oczy, głosimy Ewangelię chorobom, temu ciału. Gdy okazuje się, że choroba nie od razu ustępuje i dalej stawia opór, to co ty robisz? Dalej głosisz. Zbierzesz tą chorą osobę i głosisz. Mówię ci chorobo. Ale co możesz mówić tej chorobie? Mówisz, choroba jasna. Głosisz tej chorobie jako ciemności, ogłaszasz jej jasność, głosząc jej Ewangelię, dobrą nowinę, czyli obietnicę Boże o tym, że krew Jezusa, że rany, wieśnicy Jezusa są tym, co jest uzdrowienie. Jest wiele innych fragmentów, które jak chcecie zapiszcie sobie, żeby w takim momencie móc je głosić do tych. Kolejna rzecz, którą możecie uczynić, kiedy dalej jest walka, to co? Jest Duch Święty z wami po to, by was prowadzić. I Jego dary dostaliście po to, aby ich zacząć używać. A więc jeśli w takim prostym etapie się coś nie stało, to wtedy rzeczywiście możesz zacząć wpłynąć w duch, na przykład na językach, mówić po to, żeby wejść w działanie daru Ducha Świętego. A najlepiej już mówić na językach, zanim podejdziesz do ludzi, żeby z tymi darami na nich pomóc. I dobrze, kiedy już kładziesz ręce na ludzi, żebyś zaczął płynąć w słowie wiedzy przynajmniej. Czyli żebyś wiedział, co powiedzieć, bo może się okaże, że ktoś jest chory, mówiąc, że na przykład no, boli go, bolą go plecy, ale tak naprawdę nie tyle problem jest w bólu plecach, co na przykład w wykrzywionym kręgosłupie czy przestawionych lędźwie, czy za krótkiej nocy. I ty mówisz bólu być, a teraz trzeba komuś nogi wydłużyć, czy plecy wyprostować. I zaczynasz kłaść ręce i nagle już wiesz, że tak naprawdę co innego trzeba ogłaszać. Jest ból w plecach, a ty mówisz, nakazuję kręgom wrócić na swoje miejsce i niech przestrzeń między kręgami się wypełni. I mówię do wszystkich tam jakichś stawów. Coś innego mówisz, niż ten człowiek ci proponuje. Więc w słowie wiedzy ty masz rozwiązanie. Tak? Czasami ludzie nie wiedzą, dlaczego cierpią z jakiegoś powodu, ale ty powinieneś wiedzieć, od czego jesteś. Masz Ducha Świętego. I też ktoś mówi, że go boli głowa, a ty podchodzisz i zaczynasz związywać, nie wiem, przykład ducha jakiegoś specjalnego rodzaju, który sprawi, że ten ból głowy się tam pojawi. Przykład ducha depresji, czy ducha lęku, czy nerwicy. Ktoś mówi, że ma wrzody na żołądku, a ty związujesz ducha lęku. Dlatego bądź prowadzony Duchem Świętym, otwórz się, bo wtedy będziesz szybciej prowadzić ludzi do uzdrowienia, będziesz skuteczniejszy. Tak? Kiedy osoby przyjdą z różnymi powikłaniami, w ogóle nerwowo-psychicznymi jakimiś, to może się okazać, że jeszcze bardziej potrzebujesz daru rozluźnienia duchów. To może ktoś przywrócił coś ze swojego domu, od pokoleń. Może przywrócił ze swojego środowiska i ty musisz to złamać. Mając dar rozluźnienia duchów, więc potrzebujecie tych darów, używajcie ich, jeżeli nie przyszliście z tymi darami. Możesz przez taki czas mówić na językach, ale po to, żeby zacząć w darach Ducha funkcjonować. I oczywiście, jak mówisz na językach, nie robisz sceny. Nie lubię charyzmatyków scenicznych. Dlatego, że chociaż potrzebujemy daru Ducha Świętego, to jednak, kiedy ktoś zaczyna ekscentrycznie zachowywać się z językami na placu, to odwraca uwagę ludzi od tego, co istotne. I wtedy ludzie skupiają się na tym, co ten jego gość podprawia, zamiast przyjmować to, co Bóg czyni. Ok? Więc bądźmy naprawdę dobrze w darach Ducha Świętego, ale nie musimy być ekscentryczni i róbmy to tak, żeby nie zwracać aż tak bardzo uwagi na to, że mamy te języki, tylko przechodzimy do celu, żeby trafiać w to, co potrzeba. No i jeszcze dokończmy tylko. Kiedy zrobiliście te rzeczy, o których powiedziałem, to najważniejsze. Może być tak, że już jestem pod Bóg Ducha Świętego, już diabeł leci, już jest jak chorągiewka, tam trzyma się na ostatniej nitce, ale już pod Bóg go wymiata, ale on jeszcze się trzyma tam ostatnio. I wtedy, kiedy trzymacie rękę na kimś i się jeszcze, już mówicie na językach, tak jeszcze proklamujecie, ogłaszacie, co wtedy? Panie, proszę Cię. Nie możesz Ci wtedy mówić, Panie, dziękuję za uzdrowienie. Kończenie uzdrawiania modlitwą jest dobre pod warunkiem, że jest to modlitwa w dalszym ciągu odwagi. Modlitwa pewnej pozycji. Nie wracamy do modlitwy nędznego robaka. Czyli wtedy jeszcze trzymacie rękę, dziękujecie Bogu za obietnicę, dziękujecie za wszystko, co przystało, dziękujecie za uzdrowienie i możecie też mówić na językach, żeby Boża moc jeszcze przepływała do osoby, żeby na maszynie jeszcze działała. Cały czas przychodziło na osobę, ale jesteście zrównoważeni, spokojni, pewni, zwycięzcy, jest hallelujah i wszystko się dzieje.
Na poprzednich powozach, przynajmniej z tego, co ja zrozumiałam, było jeszcze powiedziane, żeby przy ludziach właśnie nie narzucono już tam ludziom zebrać. Raczej nie mówić na językach, też może im się to wydać dziwne.
Przynajmniej mówić przynajmniej głośno, znacząco.
No ale jeżeli ja podejdę do osoby, tak, i będę coś tam mówić.
Ale to już nie, no to tyle, to się tym nie przejmujmy. No, tak, ludzie i tak wiedzą, że to, co robimy, jest ekstremalnie przedziwne, więc wystarczy, że się normalnie zachowujemy. Jeszcze ktoś modli się spokojnie na językach. Okej. Okay. Chodzi o to, że wiesz, jak się my rozkręcamy, dużo radości, myśmy mieli na obozach takich, że po prostu ło, siara brawa, siara!
Chciałabym, żeby zaangażować Jurka do teatru.
Ważne rzeczy, które wczoraj nie powiedziałem, starzy obozowicze to pamiętają, ale nowym jeszcze muszę to powtórzyć. Kiedy już jest człowiek uzdrowiony, to nie puszczacie go, żeby sobie poszedł tak normalnie, ani też nie pytacie go, czy chce Pan coś powiedzieć do mikrofonu. Nie chcę. Nie po to przyszedł być tutaj jakimś
mówcą.
Czy jakaś przyszła pani do pani i ty mówisz, a pani chce do mikrofonu coś
powiedzieć?
No, jeszcze się jest bliska. Uciekni jeszcze, nie pytajcie o to. Tylko jeżeli stwierdzacie uzdrowienie, to podnosicie rękę i czekacie, aż odejdę. Tak? Rozmawiacie, zagadujecie, żeby nie uciekła. Nie pytacie o nic, tylko podnosicie rękę, ja podejdę i już jest dzień to wyciągnąć. To świadectwo. Bardzo ważne, dobrze? Nie zapomnijcie o tym, ponieważ świadectwa, które mówimy przez mikrofon, są bardzo ważne. Ponieważ w pewnym sensie one tworzą jakość tego spotkania. Mamy dwa wydarzenia w czasie spotkania z uzdrowieniem. Uzdrowienia, a drugie zaświadczenie o nich. Idź i ogłaszaj, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczyni. Tak powiedział Jezus do kogoś uzdrowionego. Mówienie świadectw jest wielką rzeczą. Jeżeli będą działy się cuda, ale my o tym nie powiemy, to ludzie, którzy nie wyszli, czy jacyś na śmierci, czy ktokolwiek stojący dalej, powiedzą, ale lipa, tak jak myśleliśmy, nic się nie stało. A ludzie mogli z martwych powstać. Więc te pogłosy dopiero trafią później do niektórych. Więc złapanie świadectw jest wielką, ważną rzeczą w czasie naszych spotkań. Dobrze? Pytajcie się, co się stało. Oczywiście, jeśli ktoś mówi, ach, poczułem taki wietrzyk mi przeszedł tylko. Po szyi, aż chyba... Tak pani się tak modliła, chyba dlatego. Tak wydychała. Więc to wtedy nie podnoście ręki, jak ktoś poczuje tylko jakieś coś. Tylko kiedy rzeczywiście się coś zmieniło i jest to takie ewidentne doświadczenie. Dobrze? A wczoraj się Abramu padło takie pytanie, co zrobić, jak kłaść ręce na kogoś, kto ma hemoroidy na przykład.
Dobrze, życie na jego świecie.
Na głowę dojdzie. Jeśli możemy, to kładziemy ręce na chore miejsce. Jeśli nie możemy, kładziemy rękę na głowę lub na ramię. Tak? I jeszcze jedno. Gdy posługujecie w czasie uwalniania, w czasie wyganiania depresji, nerwicy, nałogów i tak dalej, nie kładziecie rąk na wewnętrzną stronę dłoni. W ogóle ci, którzy podchodzą do uwalniania, gdy kładziecie ręce, to może poczekajcie moment, najpierw przez chwilę, tak w Duchu Świętym odczuć. Musicie chodzić w takim Bożym prowadzeniu, w Bożym odczuwaniu. To nie są emocje w tym momencie, to są pewne poruszenia w waszym duchu. Dlatego też mówiłem, że do uwalniania nie wszystkich proszę, tylko tych, którzy są ugruntowani, ileś lat chodzą z Bogiem, nie są powikłani w swoim życiu, ani nie mają silnych, osobistych problemów. Tak? Czyli do nałogowców, depresantów i innych związanych. Podchodzą ci, którzy są trochę dłużej starzy. Przez chwilę zastanówcie się, co powiedzieć. Z nikotynowców wyrzucacie demony z ich palców, z ich może, nie wiem, płuc skądś, gdzie te demony to sami powodują. Z alkoholiku trzeba się czasem zastanowić, jakiego demona wygonić, bo mają na pewno kilka. I tak dalej. Jeśli przyjdą ludzie powiązani różnymi jakimiś niemoralnymi rzeczami, zastanówcie się dwa razy. Zanim położycie ręce. Nie zawsze tak naprawdę musicie. I bardziej prorokujcie, kiedy kładziecie ręce przy wyganianiu. What?
Jak rozmawiać ze starymi chrześcijanami, którzy wychodzą z przyzwyczajenia, ale mówią, że on wie, że Pan pewne rzeczy dopuszcza i Job coś tam.
Wtedy wedle Twojej wiary, bracie, wedle Twojej wiary.
Dobra.
Może przyjmijmy taką regułę. Lepiej, żeby dziewczyny przychodziły do kobiet, mężczyźni do mężczyzn. Oczywiście nie zrobię z tego sceny, jeśli to będzie odwrotnie, ale spróbujmy. Dobrze. I coś jeszcze miałem na koniec.
Ale jeszcze ale... kwestia
osobę, która tak. Mało ludzi podchodziło wczoraj, na raz więcej siedziało, jak już potem chyba. Jak będzie okazja z chusteczkami, to będziemy. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Czy coś zapomniałem powiedzieć jeszcze przy
tym? Nie, wszyscy wiedzą już, jak można dać
te chusteczki. Co? Jakie chusteczki? Chusteczkami? Jak będzie taka okoliczność, że będzie dużo ludzi i zadam pytanie, czy chcą zanieść to uzdrowienie do innych, powiedzą, że tak, to poproszę, żeby przyszli z chusteczkami. Jak ludzie wyjdą z chusteczkami, z jakimś materiałem, czy z czasem, czy czymkolwiek, to podchodząc do nich, zadajcie pytanie, jaka do nich miłość, dokładnie jaki problem. Tak jak gdyby oni przyprowadzili osobę, o którą chodzi. I kładziecie rękę na tą chustkę, czapkę, na cokolwiek i tak uzdrawiacie i wyganiacie, jak gdyby to była ta osoba. I wierzycie, że namaszczenie uzdrowieńcze zostaje na tym przedmiocie i mówicie, żeby, jeszcze to przez mikrofon, ale możecie to powtórzyć, proszę zanieść to i położyć na tej osobie. A pani się pyta, a coś trzeba wtedy mówić, jakieś zaklęcia, czy nie? Zachęćcie wypowiedzieni, kiedy położą to na tą osobę, żeby powiedzieli: przyjmij uzdrowienie w imieniu Jezusa. Na przykład. No to wszystko. Czy coś jeszcze zapomniałem o tym uzdrowieniu? Wiem, że coś jeszcze zapomniałem, ale to następny raz. Ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, jeszcze raz zachęcam, stójcie koło tych, którzy działają. Uczcie się, ośmielajcie się i będzie dobrze.